to znaczy, no, czyli agentura po prostu, narzucanie przeciwnikowi swojego człowieka jako przywódcę, to jest praktyka właściwie powszechna w życiu wielkich organizacji. A ostatnia kwestia, kwestia finansowania organizacji pozarządowych przez Unię Europejską. To, o ile się orientuję, to jednak jest, chodzi o coś innego. Pani powiedziała, że Unia Europejska finansuje swych przeciwników. No ja mam inną wiedzę. Unia Europejska rzeczywiście wielkimi sumami dofinansowuje tylko te organizacje pozarządowe, które działają zgodnie z najbardziej często ekstremistycznym programem ateizacji, walki o aborcję, walki z tradycją narodową, no walki tak ogólnie biorąc, tak jak się to nazywa, postęp, prawda? Więc rzeczywiście wielkie pieniądze idą na rozbijaniu więzi społecznych przez organizacje pozarządowe. No, organizacje pozarządowe finansowane z budżetu Unii to oczywiście nie są organizacje niezależne, to są wyspecjalizowane często właśnie organizacje tworzone przez polskich i innych postkomunistów do walki ze społeczeństwem, walki z Kościołem, walki z tymi strukturami społecznymi, które chciałyby odbudowywać normalne, zdrowe więzi społeczne. To w życiu codziennym łatwo jest zaobserwować właśnie te organizacje, które sobie takie cele antyspołeczne i antynarodowe stawiają. One właśnie otrzymują dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Godzinie pierwszej w nocy słuchają Państwo Radia Maryja. Gościmy dzisiaj w studio pana redaktora Krzysztofa Wyszkowskiego, byłego sekretarza redakcji tygodnika Solidarność. Odbieramy kolejne telefony, słuchamy.
Szczęść Boże, mówi Wojtek z Centralnej Polski. Mam pytanie tego typu. Czy gość obawia się agentów, którzy mogą być w Platformie Obywatelskiej? Bo tak coś czuję, że Platformie bardzo było niedaleko do SLD, a w tej chwili po deklaracji PiS-u, że no, będzie współrządziła z Platformą Obywatelską, obawiam się o taką krystaliczną lustrację po objęciu tych dwóch partii, ewentualnym objęciu władzy w Polsce. Że, tak mi się wydaje, że ta lustracja może być nie do końca w pełni wykonana. No i jeszcze jedno, chciałem poruszyć taki temat króciutko, że ja uważam, że właśnie dzięki temu, że ci agenci funkcjonowali przez tyle lat w Polsce, to wszystkie te nieszczęścia, które w Polsce miały miejsce, to znaczy niedoinwestowanie wszystkich instytucji, niebudowanie dróg, co parę kilometrów mamy krzyże przy tych drogach, czyli wiele rodzin polskich zostało w ten sposób okaleczonych, wiele osób zginęło na drogach polskich, ponieważ bardziej się liczyły jakieś, nie wiem, finansowe rzeczy, żeby odpowiednio utrzymać inflację, czy jakieś inne, mniej się liczył człowiek. I teraz ja właśnie dlatego jestem, bardzo popieram tą lustrację w pełni, żeby ona była wykonana, właśnie żeby wreszcie znalazły się pieniążki dla Polaków, żeby po prostu bardziej był ceniony człowiek. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Dziękuję panie Wojciechu. No więc co do Platformy Obywatelskiej, no mogę panu i państwu powiedzieć, że z panem Donaldem Tuskiem przegadałem wiele nocy na temat lustracji w latach 90, 91, 92. I za każdym razem miałem poczucie, że stał się gorącym zwolennikiem lustracji. No później czasami, szczególnie w czasie sławnej nocy 4 czerwca 92 roku, okazało się, że jednak nic z tego nie zrozumiał, albo nie zapamiętał, albo po prostu działał w innej intencji, według innego interesu. Ale ja nie sądzę, że problemem Platformy Obywatelskiej jest agentura, żeby to był jakiś dominujący problem tej partii. Myślę, że ten problem jest inny, chociaż rzeczywiście podobny. Tutaj zresztą wybitny specjalista od tych spraw toruński, profesor Andrzej Zybertowicz, myślę, że doskonale objaśnił ten mechanizm kooptacji przez korupcję, to znaczy tak jak przy Okrągłym Stole doszło do porozumienia, do układu między postkomunistami i ich agenturą, tak później rozszerzano elitę władzy, dobierano nowych ludzi, kooptując ich właśnie przez korupcję, umożliwiając im dokonanie jakichś kradzieży, przy pomocy których później ich szantażowano i włączano wtedy jako już lojalnych członków tej nowej klasy politycznej do układu właśnie. Więc myślę, że PO jest, jeżeli nie, trudno mi powiedzieć o zakresie tego uwikłania, ale jeżeli to jest problem, to jest raczej kooptacja przez korupcję. Czy złodziej jest mniej groźny dla Polski od byłego agenta? No myślę, że w pewnych okolicznościach może być mniej groźny, to znaczy, bo tamten jest jednocześnie i agentem, i złodziejem, a ten, że tak powiem, tylko złodziejem. Można się nawet spodziewać, że część złodziei zaakceptowałaby pewne formy lustracji, ponieważ zostałaby ewentualnie uwolniona od ludzi, którzy ich szantażują, prawda? Funkcjonariusze służb specjalnych, agenci, którzy kooptowali tych złodziei, odpadając z władzy, uwalnialiby przynajmniej ich częściowo. To także sobie wyobrażam, że to jednak jest jakaś pewna różnica, oczywiście różnica wewnątrz obozu, którego zbiorowym celem jest eksploatacja społeczeństwa, czyli niedopuszczenie do uwolnienia go spod rządów mafii. A druga sprawa, ten brak inwestycji, o którym pan mówił. No widzi pan, to jest sprawa zupełnie fundamentalna. Przecież trzeba pamiętać, że od 1989 roku mimo tego drastycznego obniżenia poziomu życia, do którego doszło w momencie wprowadzenia planu Balcerowicza, prawda, to cały czas żyjemy ponad stan. Żyjemy z pieniędzy pożyczonych z przyszłości. Żyjemy na koszt przyszłych pokoleń. Trzeba by powiedzieć w ten sposób. Zgadzamy się na rabowanie własnego państwa i rujnowanie naszej przyszłości po to, by na dzisiaj utrzymać jaki taki poziom życia. Dlaczego rządzący dokonują tego karygodnego czynu? Właśnie dlatego, że gdyby Polacy żyli według własnych możliwości, to znaczy nie zapożyczając się i nie rabując własnego kraju, to ujawniłby się stan, prawdziwy stan gospodarczy, ekonomiczny. W związku z tym miałoby to konsekwencje polityczne, mianowicie społeczeństwo miały pretensje do rządzących, że kraj, państwo zostało zniszczone. To oznaczałoby odsunięcie postkomunistów i tych ludzi dokooptowanych do władzy, od władzy. Więc wszyscy są zainteresowani w tym, żeby łudzić społeczeństwo, że rzekomo nie jest tak źle. Dlatego Polska się zapożycza, dlatego, jak mówię, obciążamy, znaczy sprzedajemy wszystko, co się da, za byle grosze, aby tylko uzupełnić bieżące potrzeby budżetowe. Po to zapożyczamy się, obciążając nasze dzieci, żeby robić wrażenie, że nie jest tak źle. Później, gdyby doszedł do władzy rząd, który mający jakieś pozytywne intencje, to natychmiast i siły wewnętrzne, i siły zagraniczne przystąpiłyby do wskazania Polakom, że te rządy prowadzą do zrujnowania budżetu państwa i budżetów osobistych i wywołały bunty społeczne, które by te rządy odsunęły od władzy. Więc jest to rodzaj właśnie pułapki. Rujnuje się kraj po to, żeby nie dopuścić do w ogóle żadnej możliwości jego naprawy. I stąd trzeba... Gdyby było inaczej, to Mazowiecki wraz ze swoim rzekomym Erhardem, czyli tym Balcerowiczem, musieliby dokonać w 89-90 roku jeszcze głębszej reformy ekonomicznej, ale również dokonać bardzo głębokiej reformy politycznej. Od razu w 90 roku Balcerowi zaczął wypłacać puste pieniądze, ponieważ chodziło o ratowanie pozycji Mazowieckiego i tych środowisk przed wyborami prezydenckimi. I tak trwa do dzisiaj. Wszystkie kolejne rządy wypłacają pieniądze, które pozyskują z procesu rabowania gospodarki narodowej.
Dziękuję. Kolejny telefon odbieramy. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Stanisław z Warszawy.
Słuchamy pana.
Proszę?
Słuchamy pana.
Dziękuję uprzejmie. Więc może krócej będzie, bo ja mam takie dwa pytanka do ojca. Mogę?
No, ale dzisiaj gościem programu jest pan redaktor...
Ale króciutkę, ja nie proszę odpowiedzi, bo ta odpowiedź...
No, to może tak.
Tylko tak, bo mam takie pytanie, proszę ojca. Czy ojciec wie, że te kundle odezwały się...
No, to znaczy, proszę pana, gościem dzisiejszego programu jest pan redaktor Krzysztof Wyszkowski, były sekretarz redakcji tygodnika Solidarność, a tematem naszego dzisiejszego spotkania, czym jest lustracja dla życia publicznego w III Rzeczpospolitej. I kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Tak, niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Czy ja mogę? Jan z Poznania dzwoni. Chciałbym pozdrowić serdecznie ojca i pana redaktora. Takie jedno zapytanie mam. A propos jednej osoby. Swego czasu jako mały chłopak jeszcze z rodzicami żeśmy z podnieceniem słuchali Radia Wolna Europa. Był taki tam pan Jerzy Stercula. Pierwsze z 15 chyba lat ostatnich speakerem w Radiu Wolna Europa. Potem go nagle ujrzałem po tych wszystkich przemianach jako rzecznika prezydenta Kwaśniewskiego. Byłem tym przerażony. No i to oczywiście, że dawało dużo do myślenia o samym panu Sterculi, jak i o tej instytucji, jaką było Radio Europa. Więc chciałbym po prostu posłuchać, ja już przez radio posłucham, tak? Co na ten temat pan redaktor mógłby powiedzieć.
Cześć
Boże.
Ja nie chciałbym tutaj mówić o pewnych prywatnych osobach, które zresztą nie odgrywają dzisiaj jakiejś bardzo ważnej roli, więc może powiem tylko tyle, że pan Sterczula, on nie pracował 15 lat jako speaker, to pracował kilka lat jako dziennikarz Wolnej Europy, zresztą w Warszawie. To jest rzeczywiście typowy przypadek, człowieka, który wypadł z życia zakonnego. Ja wcześniej mówiłem, co się działo na ogół z takimi ludźmi, że stawali się obiektem zainteresowania różnych ciemnych sił, no obawiam się, że te siły jakoś uzyskały wpływ na pana Styrczulę, czego dowodem jest właśnie ta gorsząca kariera, to znaczy właśnie jego praca jako rzecznika prezydenta Kwaśniewskiego. No, to powiedziałbym tutaj z pełnym miłosierdziem, biedny człowiek, no miejmy nadzieję, że kiedyś dowiemy się całej prawdy o powodach upadku. Może tyle.
Dziękuję. Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jurek z Torunia. Cieszę się, że raz jeszcze się udało mi dodzwonić, ale no, troszeczkę sprowokował mnie pan redaktor tutaj jedną z poprzednich wypowiedzi. Panie redaktorze, króciutko, nie chcąc się rozwodzić. Nic nie dzieje się samo. Również dekomunizacja sama. Bo nic w polityce nie dzieje się samo. To jest naiwność. Przepraszam bardzo, ale tu się z panem redaktorem nie mogę zgodzić. Jeśli się podejmuje takie działania, to trzeba mieć precyzyjny plan i konsekwentnie go realizować. Nic tu się samo nie dzieje. To po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że odnośnie mojej poprzedniej wypowiedzi w drugiej części przed północą, to chyba się nie zrozumieliśmy, bo ja nie twierdziłem, że agentów jest mało, czy ta agentura jest nieliczna, tylko że tych, którzy teoretycznie przyjmując, że mogliby się wśród na tych listach zdarzyć tacy, no niesprawiedliwie tam w jakiś sposób umieszczeni, no na przykład tacy, o których pan redaktor mówił, podawał przykład tego nauczyciela tam, prawda, zaszantażowanego, to i tak myślę, że jest to właśnie tych ludzi jest raczej skromny ułamek wśród tej agentury i nie można dla ratowania ich dobrego samopoczucia wiernie patrzeć, jak cała reszta agentury niszczy kraj, wpycha go w niewolę, a naród w nędzę. To o to mi chodziło. I ostatnia, króciutka jeszcze rzecz. Czy zauważył pan redaktor taki dysonans, taki kontrast? Z jednej strony Maleszka, prawda, którego Gazeta Wyborcza broni, ewidentny donosiciel, agent esbecki i tak dalej, jego Gazeta Wyborcza nie widzi potrzeby, żeby usuwać go z pracy u siebie, prawda? Tylko odsunęła prawdopodobnie, to nie jest wcale pewne, od działalności publicystycznej. Natomiast Wilcztań za to, że ujawnił tą agenturę, prawda, zresztą i tak jawną podobno, momentalnie z Rzeczpospolitej wyleciał. Ja od razu wyjaśniam, że ja nie jestem, dla mnie pan Wilcztań nie jest idolem, bo ja już tam wiele też niezbyt przemyślanych jego wypowiedzi słyszałem, ale tutaj po prostu no, zrobił, myślę, że dobrą robotę, jeżeli to się skończy lustracją i planowo przewidzianą, przeprowadzoną dekomunizacją, to chwała mu za to. Dziękuję, to tylko tyle. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, Szczęść Boże.
Tak, no ja nie rozumiem, na czym miałoby polegać nieporozumienie, bo się z panem zgadzam, więc jak ja mówiłem coś innego, to może ja się jakoś niejasno wyraziłem, za co przepraszam. Ale rzeczywiście no, ten paradoks Maleszki i Wittgensteina, mówiąc ogólnie, no, jest doskonałym pokazem siły agentury. Tu rzecz polega na tym, że gdyby miało być inaczej, to znaczy gdyby Wittgenstein miał być nagrodzony, a Maleszka ukarany, no to znaczyłoby, że agentura ulega rozpadowi, a wraz z nią rozpadowi musiałby ulec obóz postkomunistyczny. A w ten sposób dochodzimy do tego pierwszego, znowu nieporozumienia, bo ja oczywiście w sensie potocznym mówiłem, samo się dzieje, w tym oczywiście plan dekomunizacji, opracowane jest kilka planów dekomunizacji, one są mniej lub bardziej precyzyjne, ale powiedziałbym nawet wszystkie wystarczające. Ja chciałem powiedzieć, że w życiu politycznym, to jest jak w życiu codziennym również, istnieją pewne dynamiki, to znaczy jeżeli społeczeństwo będzie chciało i będzie miało, potrafiło zdobyć się na taką konsekwencję, żeby wymusić lustrację, to niewątpliwie dynamika tego procesu doprowadzi do, no znowu nie sama, tylko oczywiście przez następne swoje działania do dekomunizacji. I tylko o tym chciałem powiedzieć. Oczywiście wszystko trzeba zrobić. Czego Polacy sami nie zrobią, nie będzie zrobione.
Panie redaktorze, czy my nie przeceniamy w tym przypadku tutaj roli i osoby pana Wittgensteina?
To, oczywiście, że no, trzeba Wittgensteinowi oddać sprawiedliwość, że zdobył się na czyn niewątpliwie odważny. To znaczy, ja tutaj może to z dystansu nie wyglądać w ten sposób. Może się wydawać, że taki gest, powiedziałbym raczej nawet niż czyn, jest łatwy. Powiem z doświadczenia, że nie, że to jest trudna rzecz. Funkcjonując w świecie Warszawy, w świecie dziennikarskim, dopiero tam się dostrzega, jaka to straszna presja jest ze strony właśnie tych środowisk, nazwijmy je oportunistycznych, ale to jest absolutnie zdominowane. No właśnie tak, zrobisz coś niewłaściwego, wylecisz z pracy, zostaniesz oskarżony, że jesteś barbarzyńcą, zboczeńcem, szaleńcem, maniakiem. Istniała obawa, że zostanie ogłoszony człowiekiem, któremu nie wolno podawać ręki, którego nie wolno zatrudnić. To naprawdę, naprawdę jest... Może być groźne. Tym razem okazało się, że ta miarka się przebrała, że on znalazł na szczęście oparcie wśród grupy przyjaciół, ta grupa się rozszerzyła, zainteresowanie społeczne pomogło mu przetrwać ten okres. Myślę, że on sobie da radę. Sytuacja jest jakaś inna niż w 92 roku, ale pamiętajmy, co się stało, co ten front antylustracyjny potrafił zrobić z Macierewiczem, którego w 92 roku ogłoszono po prostu jakimś potworem, jakimś monstrum nienawiści. Przecież w Gazecie Wyborczej ukazało się to zdjęcie Jana Olszewskiego z tym wypisanym na czole słowem nienawiść. Przecież to było szaleństwo zupełnie. Rzeczywiście orgia nienawiści i trzeba mieć siłę wewnętrzną, wiarę w samego siebie i własne przekonania, żeby to przetrwać. To trzeba być tam w środku, żeby zobaczyć, że to nie jest takie łatwe. Także, że no nie przeceniając oczywiście czynu Wittgensteina, który przecież no, nie dość tego przypominania, ujawnił jawną listę.
No to właśnie.
Tak.
Tylko, że panie redaktorze, poseł Macierewicz obecnie i pan Olszewski byli jakby poza tym centrum medialnym, tutaj opiniotwórczym. Natomiast Wittgenstein jest zanurzony, tak jak pan redaktor zauważył, w tym opiniotwórczym środowisku.
No tak, zresztą Wittgenstein pochodzi z wewnątrz tego środowiska, które chroni agenturę. I na tym polega paradoks, że on, kiedy wrócił z Francji, najpierw go tam przygarnięto, prawda, i on tam funkcjonował, ale z czasem, kiedy okazało się, że najpierw powoli, prawda, nie zgadza się z tym, z tą korupcją moralną, która tam panuje, powoli zaczął z tego środowiska wypadać, tam w pewnych okolicznościach znalazł pracę w Rzeczpospolitej. Trzeba pamiętać, że to był właśnie okres, kiedy Rzeczpospolita zaczęła zmieniać kurs na rzecz właśnie no, większej tutaj, no, większego dystansu wobec grupy trzymającej władzę. Pojawiły się tam informacje o aferach i tak dalej. No ale okazało się, że nawet tutaj, no, w piśmie skądinąd przecież no, jednak różnym od Gazety Wyborczej, nawet tutaj nie może pracować. I proszę, zaprotestowało 100 osób z Rzeczpospolitej, a mimo to wydawca kosztem niewątpliwie poważnych strat dla prestiżu pisma zdecydował się utrzymać tę decyzję. To bardzo ważna wskazówka. Oni uważają, że oni tą walkę wygrają. Także tutaj z tego punktu widzenia oczywiście trzeba pamiętać, że to, czego dokonał Jan Olszewski z Antonim Macierewiczem, to była rzecz no, radykalnie większa, wymagająca większej determinacji, większej pracy, większej odwagi, większego poświęcenia i ona więcej kosztowała. No to jednak Wittgensteinowi trzeba oddać to, co mu się należy, tym bardziej, że jak mówię, w tych nowych warunkach to jego działanie dzięki no, pewnemu zbiegowi okoliczności również uzyskało taki silny rezonans.
No i znowuż powróciliśmy do moralnego tym razem aspektu lustracji, która jest tematem naszego dzisiejszego nocnego spotkania z panem redaktorem Krzysztofem Wyszkowskim. Kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo, już chwileczkę.
Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy. Halo? Halo?
No.
Tak, bardzo proszę, kto chce z nami rozmawiać?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Ja bym prosił z panem Wyszkowskim.
Oczywiście, jest obecny z nami.
No, jest możliwe.
Słyszę pana, tak.
Pan Wyszkowski?
Tak, dzień dobry,
słyszę. A kto mówi?
Dobry wieczór, dzień dobry już może teraz, tak. Panie Wyszkowski,
A możemy poznać też pana imię?
Tadeusz.
Skąd telefon, panie Tadeuszu?
Opoczna.
Słuchamy. Słuchamy pana.
Tadeusz.
Tak, słuchamy pana. Opoczna. Pan ma włączone radio i troszeczkę ono panu przeszkadza w rozmowie z nami.
No, przepraszam.
I znowuż ta gorąca prośba dla naszych słuchaczy.
Z Opoczna mówię.
I słuchamy pana.
Proszę pana, po pierwsze, kontakt z panem. Gdzie jest możliwe? Bo, czy ja się nie mylę, pan drukował ostatnio artykuł taki dość duży w naszej Polsce, tak?
Tak, to wywiad ze mną.
Tak, wywiad. No, taki dość duży artykuł. Panie Wyszkowski, bardzo pana proszę o kontakt telefoniczny, adres, gdzie można z panem złapać?
No, dobrze, bardzo proszę, przez naszą Polskę pan łatwo uzyska kontakt.
I na pana nazwisko, tak?
Tak, tak, bardzo proszę.
No bo to jest istotne, bo wie pan, z historii tej, co pan mówi, wszystko nagrywałem dzisiaj, także mam 2-3 kasety nagrane.
Również informacja dla internautów, że już w poniedziałek wszystkie nasze rozmowy będą dostępne też na stronie internetowej Radia Maryja.
No, tak, bardzo ciekawe. Proszę pana, ponieważ pan mówi o wielu rzeczach i tak bulwersująco brzmiało to wszystko. Byłem na pierwszym zjeździe naszej Solidarności. Widziałem i pana, i tych wszystkich michników, i jeszcze paru innych ciekawych ludzi. Brałem udział w panelu Lechem. I jak wspominam to sobie w tej chwili w nocy, to jestem naprawdę rozdrażniony. Bo tak między nami mówiąc, no to się na antenie ukazuje, no ale musi być. Proszę pana, czy jeśli do pana jakieś pismo wyślę, jakiś list, czy mogę liczyć na kontakt? Bo pan był wiele lat poza granicami kraju, prawda?
Nie, nie, to nieporozumienie. Ja pół roku przebywałem poza Polską.
To nie był pan w Australii?
Nie, nigdy.
Cały czas w kraju?
Znaczy, byłem również w Stanach Zjednoczonych, ale to już w latach 90.
Z tych ostatnich. Bo proszę pana, pan mówi o tak zwanych podstawach. Ja byłem w 80 roku, wszedłem w płytki ceramiczne w Opocznie, jako... Komisja zakładowa. I proszę pana, to się działo, no, dość poważne rzeczy tutaj. I w tym kontekście to pan tu program prowadził.
No, a jak to się ma do naszego programu właśnie, jakby pan nam pomógł rozwiązać? Jak to się ma do naszego tematu dzisiejszego?
No, ma się chyba poważnie. Ale to nie jest taka kwestia, słuchając, to się zapomina pewne rzeczy, prawda, które się chciało powiedzieć. Proszę pana, jeśli jest przez naszą Polskę kontakt, to ja chętnie zareaguję.
No proszę.
Dziękujemy za telefon.
Szczęść
Boże.
Szczęść Boże.
I kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Halo, bardzo proszę.
I będzie uchwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałabym zadać głos.
Słuchamy pani.
Zadać parę pytań, ale zanim zadam pytania, prosiłabym o przygotowanie słuchaczy tutaj do notowania, bo na końcu chciałabym podać komunikat.
No, ale pani chce zadać pytania komu?
Panu redaktorowi.
No to bardzo prosimy o zabranie głosu, a nie wykorzystywanie anteny.
Aha, nie, ale komunikat wiąże się z tym tematem. Dobrze, więc moim zdaniem...
A kto do nas telefonuje jeszcze?
Aha, przepraszam, Jadwiga z Warszawy.
Słuchamy.
Moim zdaniem nie będzie to zbyt duże uproszczenie, jeśli powiem, i chyba to też nie jest odkrywcze, że przeciwko lustracji w Polsce są przede wszystkim osoby, które są zamieszane ze współpracą agenturalną, które są skompromitowane tą współpracą. Ale pytanie moje brzmi takie. Brzmi tak. Czy ludzie władzy, mam na uwadze przedstawicieli parlamentu i rządu minionej kadencji, którzy mają mniej lub bardziej swobodny dostęp, mieli dostęp do swoich akt, czy oni mieli możliwość usunięcia kompromitujących materiałów agenturalnych? To jest jedno pytanie. Drugie, czy nie sądzi pan, panie redaktorze, że w czasach obecnych pseudo-demokracji w Polsce, a właściwie to okresie postkomunizmu, czy kontynuowana jest agenturalność, czyli zdradziecka współpraca antypolaków. Moim zdaniem tak. I tutaj chciałabym powiedzieć, bardzo często mówimy o tym, o wyborach, o tym, żeby pójść na wybory, żeby wybierać ludzi sprawdzonych, zlustrowanych, ale nic się nie mówi o tym, że nie wystarczy tylko głosować, a potem sprawdzać tych ludzi w pracy, tylko również należy aktywnie uczestniczyć w komisjach wyborczych. To jest bardzo ważne, dlatego że właśnie to agenturalność się widzi w członkach komisji, nie wszystkich, ale jak są traktowani ludzie, którzy zbyt dobrze pilnują i kontrolują, przez tą większość, która jest agenturalna i która pracuje w komisjach i tam naprawdę się bardzo źle dzieje. I tutaj warto zaapelować do ludzi, żeby świadomie uczestniczyli w pracach komisji i ludzi sprawdzonych. To jest takie moje pytanie drugie odnośnie obecnych czasów. Czy to się skończyła ta agenturalność? Wydaje mi się, że nie. I jeszcze chciałam powiedzieć, że najliczniejszą grupę agentów to stanowili ludzie, którzy byli rozsiani w miejscach pracy i na uczelniach. I to na uczelniach byli ludzie wewnątrz, czyli rekrutowali się ze studentów, którzy byli działaczami, aktywistami, oraz osoby też w uczelniach były pompowane z zewnątrz. I jeszcze chciałabym właśnie tutaj poprosić ojca, żeby pozwolił mi powiedzieć tak, że odnośnie IPN-u, no prezesem IPN-u jest pan Leon Kieres, no nie zdaje on egzaminu jako prezes IPN-u, ale jest okazja 20 kwietnia 2005 roku w kościele Świętego Krzyża w programie Szkoły Cnót Obywatelskich zadać panu Kieresowi pytania trudne, być może.
No to ja myślę, że już słuchacze Warszawy.
O godzinie 18 w Dolnym Kościele, gdzie będzie pan Leon Kieres miał wykład na temat blaski i cienie relacji polsko-żydowskich. I to pozostawiam bez komentarza. Kto chce, to może przyjść i zadać pytania bezpośrednio. Dziękuję bardzo.
Panie Jadwigu, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Czy agenci mieli możliwość usunięcia materiałów kompromitujących? No, niektórzy tak, ale ogólnie biorąc te materiały usuwali, w tym sensie wynosili z MSW, kopiowali funkcjonariusze tymi materiałami kompromitującymi. Dysponuje właśnie elita SLD tą wiedzą przynajmniej i być może z zasobami materialnymi. Czy agentura trwa? No właśnie na tym polega tragedia, że trwa, że agentem się być nie przestaje do czasu publicznego ujawnienia tej agentury. Jedynym sposobem zlikwidowania agenta, to znaczy wyłączenia jego agenturalności, jest rzeczywiście publiczne ujawnienie tego faktu i odsunięcie agenta od sprawowania funkcji, w której może oddziaływać na życie publiczne. Więc rzeczywiście agentura trwa i należy ją przerwać. Wyobrażam, pani mówiła również o tym, że nie wystarczy głosować czy wybierać. No, jest tu pewna propozycja obecna od pewnego czasu w polskim życiu publicznym, odrzucana przez tą skorumpowaną klasę polityczną, czyli propozycja jednomandatowych okręgów wyborczych i instytucji odwoływania posła w czasie kadencji. To rzeczywiście, gdyby nowy parlament uchwalił zmianę ordynacji wyborczej i wprowadził jednomandatowe okręgi wyborcze oraz instytucję odwoływania posłów, którzy sprzeniewierzyli się głoszonemu programowi w okresie przedwyborczym, wówczas można by sobie wyobrażać, że to będzie droga do naprawy polskiego życia politycznego. To mogłoby to spowodować rzeczywiście trwałe usunięcie z polskiego życia publicznego oszustów, wyeliminowania partyjniactwa i obdarzenia mandatem ludzi szanowanych i kontrolowanych stale przez zbiorowości, które ich wybrały. To taka ogólna odpowiedź na pani pytania. Mam nadzieję, że zadowalająca. Dziękuję.
Dziękuję. Już ostatni telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Karolina Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Mam na imię Zbyszek i dzwonię ze Stanów Zjednoczonych. Pozdrawiam bardzo serdecznie ojca prowadzącego i szanownego gościa. Chciałbym tutaj założyć kilka moich uwag na ten temat. Mianowicie oczywiście lustracja według mnie jest absolutnie konieczna i wydaje mi się, że jest to ta przysłowiowa stajnia Augiasza, gdzie trzeba po prostu skierować całą rzekę, żeby ten nawóz usunąć. Ale mam takie wrażenie, słuchając programu, że dochodzi tutaj do jakiegoś takiego gloryfikowania udziału pana Wilsteina. Ja nie jestem przekonany absolutnie, czy ten człowiek zasługuje na tego rodzaju właśnie opinię. Mam wrażenie wręcz, że jego działalność jest jak gdyby działalnością podobną do działania Benjamina Disraeli w XIX-wiecznej Anglii, podobnie jak zresztą całego IPN-u i pana Kieresa. Jest to ogromna opieszałość i to, co widzimy, jest po prostu przerażające i prowadzi w gruncie rzeczy do sytuacji, z której będzie nam bardzo ciężko wybrnąć, bo teraz, kiedy już ta lista się pokazała, bez przerwy słyszę, że na tej liście są i agenci, i mniejsi agenci, i zupełnie mali agenci, i ludzie uczciwi. Także tego rodzaju kształtowanie obrazu odnośnie tej listy jest czymś w rodzaju książki telefonicznej. Nam chodzi o teczki i o pozbycie się tych ludzi, którzy rzeczywiście doprowadzili do tragedii milionów polskich rodzin. I właśnie trzeba się za to wziąć naprawdę poważnie, bo z drugiej strony właśnie tego rodzaju działalność w pewnym sensie według mnie ma za zadanie ukryć tych rzeczywistych agentów, tych agentów najokropniejszych, najgorszych, którzy to właśnie są agentami lichwy światowej, czyli pan Balcerowicz i Belka, naturalnie prezydent Polski, to znaczy prezydent Polski, tak powiedzmy, że
premier.
Można to nazwać. W każdym razie chodzi tutaj o jakieś przeciąganie w czasie, jak gdyby prostowanie ścieżek dla następnych, którymi są na przykład Platforma Obywatelska i duża część ludzi z Prawa i Sprawiedliwości. O tym wspominali już ludzie, którzy dzwonili przede mną i ja się z tym zgadzam. Mam takie właśnie wątpliwości co do tego i ogromne obawy, bo jeżeli dojdzie do sytuacji takiej, że właśnie na pierwsze miejsce wyjdzie Platforma Obywatelska, korzystając właśnie z tych haseł właśnie, które w tej chwili są w pewnym sensie promowane, to Polska znajdzie się w sytuacji absolutnie tragicznej. Chciałbym poznać opinię na ten temat szanownego gościa. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
No więc odpowiadam po kolei. Może kwestia mojej oceny Bronka Wilsteina. Więc po pierwsze muszę ujawnić, że Bronek był moim we wczesnym dzieciństwie, mieliśmy bo kilka lat, sąsiadem. Mieszkaliśmy na tej samej ulicy w sąsiednich domach w Olsztynie, przy ulicy Działdowskiej. Więc, ale później on szybko wyjechał z ulicami do Krakowa i przez wiele lat nic nie wiedzieliśmy o sobie. Spotkałem go w 79 roku podczas pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego w Krakowie, pod pałacem arcybiskupów krakowskich w nocy, gdy tam czuwaliśmy, śpiewaliśmy i tak dalej. No, i od tego czasu co pewien czas się z nim spotykam. Wilstein to może Państwa zainteresuje, człowiek, który w tej chwili bardzo znany, a w gruncie rzeczy niewiele ludzi o nim wie, że jak wielką ewolucję przeżył i być może to uprawdopodobni jego zachowanie. Mianowicie, kiedy go poznałem, był, zdaje się, po prostu anarchistą. Z czasem pracą nad sobą, wielkim wysiłkiem poznawczym, myślę, że ten później stan wojenny, jego pobyt na Zachodzie, wszystko to doprowadziło go do wytwarzało okoliczności tej ewolucji intelektualnej i duchowej i myślę, że dzisiaj Wilstein jest bardzo szczerze robi to, co czuje i myśli. Ja wierzę w uczciwość jego działań. Jak mówię, nie przeceniając oczywiście jego gestu, który oczywiście ma różne być może i braki, no i ma nawet można postrzegać konsekwencje tego gestu jako, no, jako również pod jakimiś względami korzystne dla tego lobby antylustracyjnego, to jednak w zamierzeniu Wildsteina z pewnością był to gest na rzecz społeczeństwa i trzeba to dostrzec. Przynajmniej ja w to wierzę. Kwestia, czym właściwie jest ta lista Wildsteina. No więc dla mnie bardzo ważną kwestią jest obecność na tej liście przynajmniej dwóch nazwisk, mianowicie pana Tomasza Strzembosza i pani Jadwigi Staniszkis. No, nie wierzę, żeby ci ludzie byli agentami. Jestem przekonany, że to są ludzie absolutnie uczciwi i dlatego chociażby ich obecność wśród kandydatów na tajnych współpracowników dowodzi, że ta lista jest pomieszaniem różnego rodzaju ludzi w sensie ich stosunków ze Służbą Bezpieczeństwa. To znaczy oni niewątpliwie byli ofiarami Służby Bezpieczeństwa. I ostatnia rzecz, sprawa Platformy Obywatelskiej. Ja już trochę mówiłem krytycznie o Platformie, ale może tutaj przekażę pewną informację, którą już jakiś czas temu otrzymałem tam ze środowiska Platformy, mianowicie, że istnieje podobno plan, że wykorzystania przywództwa Jana Rokity do wyborów i przez pewien okres po wyborach, a później wykorzystanie jakiegoś jego potknięcia i usunięcie go z funkcji premiera i powołania na to stanowisko dawnego premiera i lidera Kongresu Liberalno-Demokratycznego, mianowicie Jana Krzysztofa Bieleckiego, który miałby zrealizować interesy właśnie PO jako w tym wypadku lidera całej tej formacji, powiedzmy, po okrągłostołowej. W tym sensie miałoby to stanowić jakiś powrót do wytworzenia koalicji z dawną Unią Wolności, która też do tego czasu się zmieni i może nawet ze zreformowanym SLD, czy może przynajmniej z SDPL. Więc rzeczywiście ta informacja jest pewna w tym sensie, że ona pochodzi ze środowiska Platformy Obywatelskiej, chociaż nie wiem, czy to jest kombinacja wypracowana w kierownictwie Platformy, ale skoro Rokita jest, którego ja osobiście uważam za oportunistę, który służył Gieremkowi, służył Mazowieckiemu, teraz zajmuje inną pozycję. Myślę, że do pewnego stopnia jest to oczywiście ewolucja ideowa, ale w decydującym stopniu jest to oportunizm. No, w każdym razie dzisiaj on buduje swoją pozycję na pewnym radykalizmie, na programie lustracji, na programie ograniczonej dekomunizacji. No, w każdym razie na programie, który wydaje się rzeczywiście być obcy szerokim kręgom Platformy Obywatelskiej i jest prawdopodobne, że ten główny trend w Platformie będzie chciał popularność Rokity wykorzystać w wyborach, po czym odrzucić ten kwiatek od postkomunistycznego kożucha i powrócić do starego układu. Zobaczymy, w każdym razie samo ujawnianie takich planów, wydaje mi się, może mieć swoje znaczenie, może to pozycję Rokity ewentualnie umocnić, czego uważam powinniśmy sobie życzyć.
A jak pan odbiera pracę i postawę pana Rokity w pracach Sejmowej Komisji Śledczej badającej aferę Michnik-Krywiny?
Na tle tej komisji to niewątpliwie była rola pozytywna, chociaż oczywiście ja bym wolał, żeby ta komisja poszła dalej w tą stronę, którą wskazywał poseł Prawa i Sprawiedliwości, prawda, który może był mniej efektowny medialnie, ale merytorycznie dokładniejszy. No ale należy dziękować i za to. Myślę, że Rokita i i poseł Ziobro no jednak posunęli naprzód naszą wiedzę, czy publiczną wiedzę o korupcji systemu, no i w jakiś sposób przyczynili się do odejścia z funkcji premiera Leszka Millera, no co jest niewątpliwą zasługą dla Polski.
Dziękuję, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Jolanta z Krakowa. Mam takie pytanie. Dlaczego właściwie dla dobra kraju wydaje mi się, że powinno się ujawniać wszystkich agentów nazwiska, mnie chodzi o nazwiska podawane na antenie. O jednych osobach się mówi, a o drugich się nie mówi. Potem jest na przykład wychodzi ktoś czy z państwa, czy któryś z księży przed wyborami i mówi, powinniście państwo wiedzieć, trzeba myśleć, trzeba obserwować. Przecież ludzie tacy pospolici, oni tak za bardzo obserwować nie mają okazji, nie mają szans. Chcielibyśmy więcej informacji od państwa zyskiwać. I drugie pytanie, czy rzeczywiście pan Rokita jest taki wiarygodny, czy to tak transformacja, nagle już kilka przeszedł takich i mi się wydaje, że nie jest. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
No, oczywiście, znowu tu wiarygodność Rokity. No, ja mogę powiedzieć, że ja się sporo, że tak powiem, wycierpiałem z powodu Rokity. On złożył na mnie donos w 1992 roku i później miałem 8-letni proces, byłem przesłuchiwany przez prokuraturę, męczony, dręczony. Tam, no, to rzeczywiście było dla mnie przykre i ciężkie, ale odkładam na bok, że tak powiem, indywidualne rachunki, krzywd, licząc na to, że ta nowa postać Jana Rokity jest postacią no, autentyczną, że on dochowa wierności zasadom, które w ostatnim czasie głosi. No, to rzeczywiście przyglądałem mu się jako młodemu chłopcu jeszcze przy okrągłym stole i byłem oburzony jego zachowaniem. On przecież siedział razem z Andrzejem Celińskim naprzeciwko Leszka Millera i znosił te okropne gadania bolszewickie. Do tego stopnia byłem zdziwiony, że podszedłem do niego, widząc inteligentnego młodego człowieka, podszedłem do niego i zapytałem, a dlaczego wy właściwie godzicie się na wysłuchiwanie tej nowomowy komunistycznej i nie uderzycie pięścią w stół, nie powiecie, a gdzie, że tak powiem. Na to Rokita stropił się, prawda, tam chwilę myślał i po chwili odpowiedział, że to nie jest w naszym stylu. No, jak rozumiem, w jego stylu wówczas było grzeczne wysłuchiwanie komunistycznej nowomowy z ust Millera. Wówczas rzeczywiście był adiutantem Geremka, później adiutantem Mazowieckiego i to były czasy, w których mam nadzieję, że Rokita się wstydzi jego ujawnienie przez niego, że Mazowiecki tolerował palenie akt, no, wykazuje, że rozstał się z tym środowiskiem, że nie uważa już za swój obowiązek chronienie tego środowiska właśnie w ten sposób. Miejmy nadzieję, że to już autentyczna zmiana. Przepraszam, a zapomniałem pierwszego pytania, pierwszej kwestii, z którą się zwracała pani Jolanta.
Chodziło o referowanie postaci osób, które wyłaniają się tuż przed wyborami.
No tutaj trzeba pamiętać, że ujawnianie list agentów no, wymaga odpowiedzialności. Żaden uczciwy człowiek nie może przecież mówić tego, co mu się wydaje, prawda? Więc trzeba tutaj mieć pewność, trzeba mieć jakieś bardzo poważne przynajmniej wskazówki, prawda? Gdy chodzi o listę, to z pewnością musi to być zrobione fachowo na podstawie dostępu do akt Służby Bezpieczeństwa, a taki dostęp ma tylko IPN. A więc oczywiście należy domagać się od IPN-u ujawnienia tych zasobów, w tym wypadku listy osób, które Służba Bezpieczeństwa uważała za swoich agentów. I to oczywiście nie takiej listy, że imię i nazwisko, bo to jest, później to się powtarza, prawda, masa ludzi z tego powodu może czuć się źle, tylko trzeba podać, nie wiem, takie odpowiednio dokładne dane, żeby umożliwiały identyfikację tej osoby. Więc Oczywiście, że jestem zwolennikiem i myślę, że wszyscy zwolennicy lustracji też popierają takie stanowisko, no ale musi tego dokonać odpowiednio kompetentna instytucja, czyli w tym wypadku jedyny gestor pełnej wiedzy o zasobach Służby Bezpieczeństwa, czyli Instytut Pamięci Narodowej.
Jest godzina 1:50, jeszcze przez 10 minut możemy rozmawiać z naszym gościem, którym jest dzisiaj pan Krzysztof Wyszkowski, były sekretarz redakcji tygodnika Solidarność. Rozmawiamy o tym, czym jest lustracja dla życia publicznego w Polsce. I odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maria zawsze dziewica.
Teraz i dalej.
Ojca, i witam pana dziennikarza, pana Wyszkowskiego. Mówi Helena z Lublina. Chciałam po prostu jeszcze nawiązać do pana Lecha Wałęsy. No, ja uważam, że on był pana przyjacielem, może wielu ludzi był przyjacielem, przecież wielu z takim wielkim entuzjazmem, można powiedzieć, na barkach robotników, na prezydenta. No i co? Co on mówił? Mówił wtedy ludziom, nie, robotnikom, nie będziemy umierać stojąc, a teraz ludzie padli. Umierają już leżąc i tego wszystkiego nie widzi. Naprawdę, ja mu bardzo współczuję. Nawet mu nie zazdroszczę tego majątku, jaki zdobył, bo to się bardzo jakoś naprawdę nie licuje z tą postawą jego poprzednią. Bo chcę na przykład nawiązać do tego, jak był w Lublinie przed wyborami na prezydenta. Ja wtedy wiele wyzwaniałam do Gdańska. Dziś, bo on tu nawet miał w fabryce naszej nie być, bo tu przecież największy zakład lubelszczyzny. Ale myślę sobie, jak to, tutaj już były plakaty Cimińskiego, Mazowieckiego, nie miał w stanie już być, ponieważ był bardzo zmęczony, grypę miał przecież w tym sensie, no ale wreszcie zdecydował się i był. W ostatniej chwili szybko zmieniali te plakaty, no i tam gdzieś go tam przyjęli. Co chcę powiedzieć? No, ja tam spotkałam się wtedy z panem Puszem i z panem Mieczysławem, nie pamiętam w tej chwili nazwisko, mi wyskoczyło, on się tak z nim właśnie afiszował. No i dałam nawet takie dokumenty, których właśnie doznałam 3 maja, od 4 złamania nogi, tak fatalnie. Ale po prostu żadnego, nie po prostu, nie dlatego, żeby jakoś została uhonorowana, ale żadnego pisma, żadnego... Nie otrzymałam na ten temat, a ja myślę, że on jakoś wiele popełnił błędów, że powinien był tych ludzi, chociaż tym ludziom, wszystkim, którzy walczyli, którzy zostali poszkodowani, bo ja to muszę, no złamana noga, jakoś dzięki Bogu chodzę, ale przecież ile ludzi poszło i do ziemi i nie było żadnego zewu, nawet nie uhonorował, nawet nie powiedział tym ludziom dziękuję. A przecież co powiedział, był on na pogrzebie księdza Jerzego Popiełuszki. Księże Jerzy, nie zapomnimy. No niestety, zapomniał szybko, jak tylko doszedł na prezydenta.
No więc właśnie, nie zapominajmy. Dziękuję pani
za telefon, jeszcze wszystkim właśnie, nawet i odnośnie tej ilustracji. Wiem, że wiele było takich rzeczy, słyszało się, że tam były palone, że to, że dokumentacja nawet w Lublinie, ale trzeba przyznać, że tu wiele było zaniedbań nawet z tej czołowej solidarności.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Boże.
Tak, no ja już mówiłem o Wałęsie. Tam zapewne ten Mietek, o którym pani mówiła, to ten Wachowski nieszczęsny czy potworny, zły duch Wałęsy z pewnością, no ale oczywiście działający za zgodą Wałęsy, więc to Wałęsa ponosi odpowiedzialność za Wachowskiego. Ale może tak państwa dziwi, że ja mówię z pewną może z brakiem no, ostrych wypowiedzi o Wałęsie. Ja może się o 2:00 w nocy do czegoś przyznam. Ja się po prostu bardzo boję, że kiedy ujawni się prawda o Lechu Wałęsie, to on poniesie straszną karę. I ja, mając takie wrażenie na razie, bo nie widać na horyzoncie takiej sytuacji, żeby ta prawda miała się pojawić w postaci ściśle dokumentów, jednak odczuwam żal dla człowieka, który rzeczywiście był w tej roli w tej sytuacji z Wyspiańskiego, no, gdy miał złoty róg i jeżeli mu zostanie wymierzona sprawiedliwość, to może być dla niego rzeczywiście straszna tragedia. I dlatego może tak go w swoich wypowiedziach oszczędzam, ale myślę, że również dostrzegam przynajmniej zarys skali jego odpowiedzialności. A ta druga kwestia, o której pani mówiła, która mnie bardzo osobiście obchodzi, sprawa wierności pamięci księdza Jerzego, to rzeczywiście jest coś może najbardziej smutnego ze wszystkich tych niewierności ze strony działaczy Solidarności. Mianowicie, że to co roku niby działacze Solidarności w jakiś sposób odnoszą się do śmierci księdza Jerzego, ale przez 20 lat zrobili, jeżeli nie nic, to naprawdę bardzo, bardzo niewiele, żeby zmusić odpowiednie instytucje do wyjaśnienia pełnej prawdy, do ukazania pewnej prawdy o porwaniu i zamordowaniu księdza Popiełuszki. Ja na ten temat publikowałem różne artykuły, złożyłem zeznania przed prokuratorem Witkowskim. No myślę ciągle, że oczywiście on nie ma odpowiednich sił, narzędzi do tego, żeby te sprawy badać. Ostatnio znowu zachęcałem prokurator IPN-u do szybszego zajęcia się różnymi wątkami tej sprawy. No to oczywiście prokuratura IPN-owska z Gdańska odesłała sprawę do Katowic. No, w listopadzie wysłałem jakieś pisma, do dzisiaj nie otrzymałem nawet żadnej odpowiedzi. No, tam się mówi, że mam zostać przesłuchany. No to pokazuje, że nie ma woli. No, jestem przekonany, że niestety to wszystko wskazuje, że IPN gra na przeczekanie. Chce doczekać do czasu, gdy zbrodnie komunistyczne zostaną przedawnione i wówczas być może dopiero to śledztwo potoczy się jakoś szybciej. To bardzo smutna konstatacja, no właściwie dla Solidarności niesłychanie obciążająca, ponieważ dotykająca jednej z najbardziej bolesnych, symbolicznych spraw, czyli wierności ofiary księdza Jerzego. Trudno mi to kontynuować. Myślę, że ma pani tutaj w zupełności rację.
Naszą rozmowę 2 godziny temu rozpoczęliśmy, jak pan zauważył, obroną przed radykalizmem niedoświadczonych. Nasze dzisiejsze spotkanie kończy wspomniana postać pana Lecha Wałęsy. Czy ów Wachowski miał być tą tarczą, która broniła właśnie przed tym radykalizmem niedoświadczonych?
No nie, to jest tak nędzna postać, tak szkaradna, że właściwie może w nocy nie należy jej przypominać, żeby nie mieć złych snów. Myślę, że to rzeczywiście nikczemnik rzadkiego wymiaru, więc może już nie kontynuujmy tej sprawy. Ja bym na końcu chciał jeszcze powiedzieć tylko państwu taki przykład, jak wygląda działanie tej koalicji antylustracyjnej. Może wielu z państwa widziało w telewizji, w różnych programach, w różnych gazetach, szczególnie w Gazecie Wyborczej, wypowiada się przeciwko lustracji taki człowiek, który się nazywa Antoni Pawlak, prezentowany jako poeta, dziennikarz, prawda. Więc ostatnio ktoś ze znajomych powiedział mi, że Antoni Pawlak pracuje u takiego bardzo groźnego prowokatora Służby Bezpieczeństwa, Edwina Meszka. Ta wiadomość wydała mi się tak niesamowita, tak właściwie niemożliwa do uwierzenia, że zażądałem adresu, nazwy miejsca pracy i adresu i pojechałem tam osobiście, chodzi o wydawnictwo Tower Press, żeby sprawdzić w Gdańsku, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście Antoni Pawlak tam pracuje. Przyszedłem, to było tydzień czy półtora tygodnia temu, przyjechałem tam na miejsce, wszedłem do portierni, powiedziałem, że chciałem się zobaczyć z panem Antonim Pawlakiem. Sekretarka poprosiła przez telefon go, żeby zszedł. On zszedł, zobaczył mnie. Miałem poczucie, że bardzo się zdenerwował, ale podjął rozmowę. Powiedział, że nie może wprowadzić mnie do pokoju tam, prawda. No, wyszliśmy, rozmawialiśmy w moim samochodzie i go Zapytałem, czy to prawda, że właścicielem wydawnictwa jest właśnie ten straszny prowokator, jeden z najbardziej obrzydliwych typów, jakie w życiu poznałem, skończony łajdak Edwin Myszk, i że czy to prawda, że on pracuje u agenta SB. Więc Pawlak mi na to odpowiedział, że to prawda, choć Myszk ma podobno tam mniejszościowe udziały w tej firmie. Myślę, że to jest symboliczna demonstracja poziomu moralnego i interesów, które się kryją za stanowiskami antylustracyjnymi.